Słuchajcie, właśnie skończyliśmy warsztaty dla małżeństw.
No, byliśmy razem w Węgorzewie i pracowaliśmy z kartami wierności słowa, o których chcemy wam trochę opowiedzieć.
Ale zanim o tym chcielibyśmy opowiedzieć, co nas porusza chyba bardzo w pracy z ludźmi, to, że tak bardzo się kochamy, czyli kiedy poznajemy kogoś i z nim jesteśmy i postanawiamy mu powiedzieć tak, to składamy mu pewnego rodzaju obietnicę. Myślę, że obietnica bycia wybranym, ważnym, kochanym, widzianym i słyszanym. No a jednak potem, no właśnie, dzieją się kryzysy i dzieją się trudne rzeczy, nie?
No, spotykamy się z takim momentem, w którym bardzo byśmy chcieli, ale jakby nie potrafimy coś zrobić ze sobą w naszej relacji, w której jesteśmy i jesteśmy takiej trochę czarnej dziurze, czy jakiejś pustce, czy nawet jakiejś być może nawet czasami duchowej niemożności zrobienia czegoś, co wyjdzie i pomoże.
No i to, co tak nam bardzo wybrzmiało w tym roku na warsztatach, to właściwie mówiła większość uczestników, że trudno jest zobaczyć ból i cierpienie tego drugiego, a przecież to rodzi kryzysy, nie? Że w każdym z nas jest głodne dziecko, które bardzo chce być, no właśnie, widziane i wybrane, bo kiedyś nie było widziane i wybrane. I kiedy dziecko jest głodne, to wiecie, to jest tak, że w nas się pojawia też taki żal dziecięcy, nie? Że bo ty mnie nie widzisz, bo ty mnie nie słyszysz, bo ty mnie nie wybierasz. I to rodzi nam, ja lubię o tym mówić, choć to jest bardzo trudne, robi takie pęknięcie w relacji. I kiedy jest pęknięcie, to my zamiast pójść do tej osoby i chcieć z nią porozmawiać, to się odsuwamy albo atakujemy.
Tak, często wybieramy jakieś takie zamknięcie w swoim sercu, a w tym naszym sercu bardzo jest nam paradoksalnie wtedy trudno zobaczyć dobro, które w nas jest złożone. I to jest największy dramat tej sytuacji, że jednocześnie zamykając się, zamykam się też na doświadczenie błogosławieństwa.
No i właśnie, i teraz pewnie już znacie, od tego zaczniemy, a jeśli nie znacie, to ja podepnę oczywiście filmik. Ja pracuję z taką metodyką, która się nazywa Porozumienie bez przemocy i przygotowałam wcześniej karty mocy, w których jest dużo o uczuciach nieprzyjemnych i o tym, dlaczego my te uczucia nieprzyjemne mamy. I to, co zauważyłam, to, że żeby wyjść z uczuć nieprzyjemnych, my musimy odkryć potrzeby, które mamy do zaspokojenia, bo tak naprawdę uczucie nieprzyjemne jest informacją o tym, że jakaś potrzeba mi nie działa, albo gdzieś jest właśnie jakiś duży głód. I czasami, a nawet powiedziałabym często, mamy takie niedowierzanie, że ta druga osoba jeszcze cokolwiek może dla mnie zrobić, że już tak długo jesteśmy razem. Nawet czasami niektórzy mówią, że już się nie będę prosił,
Tak.
prosiła.
Że jesteśmy już w takim momencie, w którym no, naprawdę nie potrafię zobaczyć jakiejś innej możliwości na swoje życie, jakiejś nadziei wyjścia z jakiegoś kłopotu, czy z jakiegoś problemu, czy być może właśnie z jakiejś takiej napiętej sytuacji w relacji, którą przeżywam, a relacji przecież, którą wybrałem i chcę być w niej przez całe swoje życie. I to jest też takie niesamowite, nie? Że dużo z par, z którymi byliśmy, mówili o takim klaszu, w którym jestem. Bo z jednej strony kocham i wiem, że kocham i wiem, że chcę być, a
O
z drugiej
właśnie,
strony
tak.
jest mi niezwykle trudno być i nie widzę w swojej codzienności tej możliwości bycia. Nie? Że to jest, mam jakieś pragnienie na poziomie serca, a mam potem jakieś pragnienia, które są na poziomie codzienności, które no, ani trochę się nie spotykają.
I nawet rodzi się takie zniechęcenie. Wiele osób mówiło, jestem zniechęcony, bo ta osoba już nie może o mnie zadbać.
Tak, i też, że nie mam takiego doświadczenia, żebym był kiedyś wcześniej otoczony troską, nie? Że
Tak.
potrzebuję czegoś, czego w ogóle nawet nie wiem, jakby to było mieć. I teraz tak jakby trochę na oślep szukam i wymagam, czy chcę, czy nawet czasami nawet żądam od mojego współmałżonka, żeby mi to dał, a ja nawet nie wiem, co ja bym chciał do końca mieć.
Tak, i też to jest ważne, to odsyłam do rozmowy z Elą Brodowską na temat tego, że czasami jesteśmy w tak dużym cierpieniu, że zalewamy tą drugą osobę swoim cierpieniem i tak jej wisimy trochę na szyi, nie? Że to ten mąż, to ta żona, to ten przyjaciel, ten partner, partnerka, jak oni mi nie zaspokajają potrzeb, to już jest po pierwsze koniec relacji, ale po drugie, to już mnie nie ma, to już nie mam gdzie pójść, i jakoś tak bardzo mi mocno ostatnio wybrzmiewa w pracy z ludźmi taki dramat opuszczonego dziecka. Bo wiecie, no jeśli się było opuszczonym przez najbliższych, to trudno zaufać, że ten obcy, no a jednak mąż czy żona, czy nawet partner, czy przyjaciel, to jest obcy człowiek, zaspokoi moje potrzeby. Dlatego karty wierności słowa.
Tak jest. Słuchajcie, karty wierności słowa to jest jednocześnie i dodatkowy zestaw kolorów do kart mocy, ale jednocześnie zupełnie osobny produkt, osobny zestaw kart. Jak widzicie, są bardzo podobne do kart mocy, które wcześniej być może mieliście w rękach, ale mają w sobie, oprócz instrukcji, o której za chwilę powiemy, właśnie takie dwa, no, niezwykłe kolory, które są kolorami owocowymi, bo jest kolor
pomarańczowy.
Tak, malinowy i pomarańczowy. Tutaj gdzieś z tyłu jest pomarańczowy. I słuchajcie, te karty są o tyle ciekawe, że one zapraszają właśnie do takiego odkrycia tego, że pewne potrzeby, które ja mam w sobie, niekoniecznie zawsze muszę mieć zaspokojone w relacji z drugim człowiekiem, nawet tym, który jest najbliższy, że jeszcze jest ktoś jeden, kto zaprasza mnie do tego, by powiedzieć mu o tym, co jest dla mnie ważne i czego potrzebuję. Jest jeszcze ktoś jeden, który już w historii świata, historii ludzkości troszczył się o człowieka.
I jeszcze, ponieważ to są karty wierności słowa, a żeby była wierność słowu, musi być najpierw złożona obietnica. I nie wiem, jak macie, ale ja im dłużej żyję, tym bardziej obserwuję, że my przestajemy być wierni obietnicy. Że rzucamy słowem, nawet jest takie powiedzenie, że rzucamy na wiatr. I że kiedy kolejna osoba wychodzi do relacji i mówi, kocham cię, chcę być blisko, chcę być, to my już mamy takie niedowierzanie. Że już jest takie, no dobra, tyle już mi obiecywano, że nie wierzę, że to będzie działać. I to, co było pomysłem Marka, dlaczego my o tym mówimy, bo my razem te karty przygotowaliśmy, to to, że żebyśmy zobaczyli, że jeśli kiedyś została złożona obietnica, to czyli w Starym Testamencie, to potem w Nowym Testamencie ona się urzeczywistnia, czyli jest wierność złożonemu słowu, ale to znaczy, że ja jestem trzecią osobą, która tak jakby trzecim krokiem realizacji tej obietnicy.
Chodzi o to, żeby zobaczyć w sobie pewną taką prawidłowość, do której Pan Bóg nas zaprasza, że On jest naprawdę stały i bardzo przewidywalny w tym, kim On jest, że od samego początku skrupulatnie przez różne historie różnych ludzi pokazuje się nam i opowiada o sobie, czyli coś w pewien sposób nam obiecuje. Obiecuje to, kim jest, ale też to, w jaki sposób z nami chce być, jak z nami chce funkcjonować. I co jest niezwykłego, to później przychodzi na świat Jezus Chrystus, który robi dokładnie to samo. Dokładnie tak samo troszczy się o człowieka, dokładnie tak samo chce być razem z nim w relacji, więc na podstawie wierności, obietnicy Pana Boga, wierności jej wypełnienia w Jezusie Chrystusie, można wysnuć taki wniosek, że jest wysoce prawdopodobne, że skoro Pan Bóg chciał być w taki sposób z tym człowiekiem dawno, dawno temu, skoro Jezus był z drugim człowiekiem dokładnie tak samo, to można spokojnie podejrzewać, że ze mną chce budować dokładnie taką samą relację.
Odpinam się, że może będą jeszcze jakieś różowe, ale w ogóle jakby na razie to zostawmy. Słuchajcie, no to teraz pokażemy Wam, bo to jest częste pytanie, które się pojawia. Dziękujemy, że macie zaufanie, że robimy piękne i dobre rzeczy, ale rozumiemy, że możecie mieć pytanie, jak z tym pracować. Więc dzisiaj pokażemy jeden kawałek, jak z tym pracować. I mamy też nagraną rozmowę o jednej z kart, którą Wam potem podepniemy na koniec filmu. Natomiast jeśli będziecie chcieli więcej i inaczej, to zrobimy kolejne filmy, więc od Was zależy, czy powstaną następne filmy. Więc zacznijmy, potem wrócimy do instrukcji. Gramy na żywo, jak widzicie. Zacznijmy od uczuć. Czyli to, co być może już znacie z kart mocy, albo z życia po prostu, że może być tak czasami, że doświadczamy takiego uczucia jak bezradność i obawa.
I wtedy w naszym sercu, czy w naszym wnętrzu tworzy się wiele myśli, które są z tym związane. I te myśli, no nie trzeba się wiele zastanawiać, ale bardzo często są przecież takimi myślami, które nieustannie nas oskarżają. Kiedy myślę sobie o tym, że jak przeżywam bezradność, no to wtedy myślę, że no do niczego się nie nadaje, lepiej się do niczego nowego w ogóle nie zabierać. Czasami lepiej porzucić wszystko, niż zupełnie zaczynać jakieś nowe projekty, no bo przecież no nie poradzę sobie, jestem bezradny.
Może być też tak, że mając obawę, albo będąc w dużych obawach, my zaczynamy zobaczyć, słuchać różnych ludzi, nie? Dzwonię, pytam, co mam zrobić, czego nie można zrobić. I też jest często tak, że obawy są pochodną różnych głosów, które słyszeliśmy. I zobaczcie, to jest takie, lubię metaforę tego potwora w głowie, nie można mnie kochać, ponieważ to jest lew, który jest w ściśniętym sweterku, który depcze własne serce. I to jest taka sytuacja, która nas szalenie zabiera z życia, bo mogłabym powiedzieć, gdybym miała wymyślić największe kłamstwo, jakie nam wmówiono na poziomie takim psychicznym i duchowym, to to, że tacy, jacy jesteśmy, jesteśmy niemożliwi do przyjęcia. Czyli to nie można mnie kochać, zobaczcie, zabiera całą siłę, zabiera całą możliwość takiego wyjścia do życia po prostu, tak? Zatrzymuje w życiu. I popatrzcie na kartę bezradności, nie? Że ono zabiera kolory. Tak jakby życie przestało mieć jakąś wartość. Kolejnym potworem, który może być konsekwencją bezradności i obawy, albo który nas może wpychać w bezradność i obawę, to jest taki potwór, nie robię niczego wyjątkowego. No wiecie, no jak myślę, że nie można mnie kochać i że coś ze mną nie tak, to choćbym robił nie wiem jak cudowne rzeczy, to zawsze będę je trywializować.
Trudno mi wtedy zobaczyć coś, co jest we mnie złożone, czyli to dobro, które każdy z nas ma z samego faktu stworzenia. I wtedy może mi 1000 osób powtarzać, że wcale tak nie jest, ale jeśli ja w sobie tego nie uznam i nie odkryję, no to na nic mi słowa innych ludzi.
No i jest jeszcze jeden potwór, myśmy wybrali dzisiaj tylko kilka na użytek naszego spotkania i rozmowy, ale powiedziałabym, że jest on niezwykle częsty. To jest ta myśl, wiecie, taka zainstalowana pułapka, czyli że jestem niewystarczający. Czyli że nie mogę robić wielkich rzeczy, że no właśnie z tym, że robię tylko drobiazgi, nie można mnie kochać, to ja cały czas zostawiam sen o życiu gdzieś daleko.
No i można, właśnie jesteśmy teraz chyba w takim momencie, w którym trochę byliśmy z małżeństwami w tym tygodniu. Orientuję się, że jest we mnie jakieś pragnienie jakiejś wielkości, jakiegoś piękna, doświadczenia, ale mam w sobie tyle negatywnych myśli na swój temat, że nie potrafię w sobie znaleźć takiej jakiejś wewnętrznej siły do tego, żeby no właśnie zrobić ten pierwszy ruch, albo żeby wyjść z jakimś działaniem, czy z jakąś myślą, która będzie dla mnie nadzieją. I może co najgorsze jeszcze być w tym wszystkim, że nie mam też takiego doświadczenia, żeby mieć kogoś, kto będzie dla mnie wsparciem, albo ktoś, kto mnie kiedyś w życiu poprowadził, albo nie mam w sobie takiego doświadczenia historii mojej osobistej, że kiedyś byłem już w podobnej sytuacji, ale wszystko poszło dobrze. Nie? Ale mam takie doświadczenie, że miałem sobie wtedy sprawczość, zamiast bezradności, i że potrafiłem jednak skorzystać wtedy z mojej kreatywności. I wtedy chyba szczególnie w takich momentach potrzebuję takiego innego wsparcia, takiego wsparcia, które wynika z relacji, która nigdy nie zawodzi.
I wiecie, nie musicie mieć kart. Wystarczy, że wy piszecie sobie tak zwane negatywne myśli na swój temat. Czyli te wszystkie przekonania, które zatrzymują życie. I wtedy możecie wziąć do ręki kartę wierności słowa i zastanowić się, jaka obietnica złożona kiedyś w przeszłości, no przez Pana Boga, a propos zaspokajania potrzeb, mogłaby być tą, która dałaby mi nadzieję na wyjście z tego dziadostwa. I teraz my wybraliśmy na użytek tego spotkania jedną z pierwszych kart, to uznanie. Zobaczcie. Jeśli myślę, że nie robię niczego wyjątkowego, to mogę spojrzeć na obietnicę, której dostaję informację, że jeśli przyjmuję to, że mogę być wybrany, to będę widziany, ważny i wartościowy. Do
Myślę, że
jakiej historii nas to
właśnie, bo
prowadzi?
to jest istota tych kart, że one nie są żadnymi magicznymi, wiecie, sentencjami, które można sobie zapisać na lodówce i potem omijać je każdego dnia, ale chodzi o to, że to są żywe historie konkretnych osób. I ta karta tej obietnicy, w której poszukujemy też uznania, to jest karta, która przypomina nam historię Dawida, który przyjął bycie wybranym, uznał siebie za godnego i wchodzi na ścieżkę dorastania do bycia królem. Historia Dawida jest przeogromnie szeroka i przecież zaczyna się w wielkim jego życiowym tak jakby dramacie, ale chodzi o to, że on dzięki temu, że uznał to, że może być wybrany, zobaczył, jak wielką w sobie też ma siłę. Być może w twoim życiu jest podobna sytuacja, w której wydaje ci się, że jesteś jak ten Dawid, z wielu, wielu różnych synów, czy z wielu różnych przyjaciół, grup znajomych, zawsze jesteś tym ostatnim, który nie dość, że nawet jest tym ostatnim, co nawet nie jest w tej grupie, jest tam gdzieś zawsze z boku. To jest karta, która pokazuje nam, że Pan Bóg każdego z nas chce wybierać, nie? Że może przyjść prorok do grupy twoich znajomych i poszukiwać, ale jak ciebie tam nie będzie, to nie będzie odnalezione, nie? To nie będzie wybrane.
I teraz zobaczcie, uznanie, czyli przyjmuję to, że mogę być wybrany jako widziany, ważny i wartościowy. I to, co jest ważne, to czy ja widzę siebie i czy ja nadaję wartość sobie. Z jakich kawałków złota się składam? Jakie kolory postanawiam wpuścić do mojego życia? Ale lubię takie zdanie, które bardzo ładnie łączy się z uznaniem. Zobaczcie, że moje życie jest tak bogate, jak bogatą historię sobie opowiadam. I jakże pięknie ta karta pomaga w takim zobaczeniu, że no mały dzieciak, nie? Mały, rudy, można by było powiedzieć najgorszy w rodzinie, został królem tylko dlatego, że uznał, że może robić wyjątkowe rzeczy, ale że to też kim jest, może być wybrane. I myślę sobie, że taki dramat nas jako ludzi bardzo często jest taki, że my nie mamy zaufania, że ktoś nas wybiera, że mamy tak, wiecie, no teraz zobaczcie, jeśli masz dwa potwory, nie można mnie kochać i nie robię nic wyjątkowego, to choćby nawet ktoś bardzo chciał mnie wybrać, to ja cały czas będę to deprecjonować, że ja cały czas będę z tego rezygnować.
My bardzo potrzebujemy właśnie w takich momentach zobaczyć, że był ktoś, kto był w tym samym miejscu, w którym ja teraz jestem, w którym wydaje mi się, że jestem. Nie? I ta karta przypomina historię Dawida, ale może ktoś w tym momencie sobie pomyśleć, no dobra, ale jak z tego jednego zdania ja mam wyciągnąć całą historię, albo może okazać się, że ja nie znam całego Pisma Świętego i nie wiem, o kim tu jest mowa. No właśnie, to jest teraz dobry moment, że jeśli tam z tyłu karty zobaczysz zdanie, które jest dla ciebie jakoś nowe, to sięgasz po instrukcję i w tej instrukcji możesz odnaleźć całą historię, o której teraz przed chwilą opowiedzieliśmy. Pomarańczowy kolor, uznanie, możesz przeczytać sobie krótki nasz opis do tego albo sięgnąć do fragmentu Pisma Świętego. Możesz także zeskanować kod QR, który jest w tej instrukcji tutaj w środku i otworzyć sobie fragment Biblii Audio, żeby posłuchać i wczuć się w tą historię i być może nawet zobaczyć, że rzeczywiście no, ja jestem jednym z nich.
Tutaj Biblia Audio nas bardzo ładnie wspiera, że możecie po prostu posłuchać przepięknie czytanych tych fragmentów, ale pójdźmy dalej. I teraz zobaczcie. Jeżeli już nawet moja głowa przyjmuje, że mogę być wybrany jako widziany, ważny i wartościowy, to teraz to jest najtrudniejszy moment, bym powiedziała. Jak to jest zaufać obietnicy, że ktoś naprawdę mówi, wybieram cię, kocham cię, jesteś dla mnie ważny. To żeby to się mogło zrealizować, jest konieczna praca nasza jako ludzi. To jest taki moment, w którym ludzie wierzący bardzo by chcieli wszystko zrzucić na Pana Boga i powiedzieć, to niech Pan Bóg się tym zajmie. Ja się będę modlić i to wszystko Pan Bóg mi załatwi. Tak nie ma. Że my potrzebujemy współdziałać i wtedy wchodzi nam karta wierności, czyli, że jeśli ja pozwolę się wybrać pomimo kompleksów i trudnej historii, to mogę realizować swój potencjał życiowy i te kolory życia to są kolory o potencjale. To jest o tym, czy ja wychodzę, zobaczcie, z pułapki swoich myśli. Czy ja postanawiam zobaczyć świat kolorowy? Czy ja pozwolę sobie podnieść głowę do góry? Czy ja cały czas będę, no właśnie, kurą grzebiącą i będę myśleć, no tak, wybrani mogą być wszyscy inni, tylko nie ja.
Albo na przykład wybrany mógł być tylko ten Dawid i ta historia już nigdy się więcej nie powtórzyła.
To było mi miło, nie?
Patrzcie. zobaczyć kontynuację na tych kartach. Uznanie, uznanie. I mogę poszukać historii, w której dowiaduję się o drugiej osobie, która w relacji z Jezusem otrzymała uznanie. To jest Zacheusz, który pomimo być może ocen całego świata wybiera jednak to, żeby wspiąć się na drzewo i żeby pokazać swoją obecność. Nie? I ten wybór tej decyzji, by pokazać się, by uznać swoją wartość, prowadzi go ostatecznie do wielkiego dobra w jego życiu. Do tego, że Chrystus przychodzi do jego domu, ale do tego też, że on zmienia swoje życie. Nie? Uznanie, które było doświadczeniem Dawida, uznanie, które było doświadczeniem Zacheusza, może stać się także i uznaniem w moim życiu.
No i to nas prowadzi do tego, żeby zadać sobie pytanie, co ja potrzebuję w swoim życiu uznać, żeby mój potwór, moja myśl, nie robię niczego wyjątkowego, przestała mieć nade mną władzę, a żeby moje życie mogło zacząć być kolorowe. Bo kiedy pozwalam się wybrać i uznaję się za ważnego i wyjątkowego, co nam się czasami kojarzy z egoizmem, a przecież to nie o to chodzi, to ja zaczynam tworzyć piękne i nowe rzeczy. Dla mnie uznanie, nie, to jest to, czego my doświadczamy, że uznanie, że robimy dobre rzeczy, pozwala je robić jeszcze lepszymi i piękniejszymi.
Jest też ciekawy wątek w naszej wierze, że czasami myślimy, że uznanie stoi w sprzeczności z tym, żeby dać się prowadzić przez Pana Boga. A ostatecznie, popatrzcie, w każdej z tych dwóch historii i znajdziemy takich na kartach pisma dużo, dużo więcej, w których dopiero od uznania tego, że mogę być wybrany, od uznania tego, że Pan Bóg mnie chce wybierać, rozpoczyna się moja przygoda z Panem Bogiem. Dopiero wtedy rozpoczyna się moje współdziałanie razem z Nim i dopiero tak naprawdę wtedy Pan Bóg może działać także i dobro przeze mnie.
Zajmijmy się drugim potworem. Nie można mnie kochać. Myślę sobie o tym, że kiedy ktoś ma taką myśl, nie można mnie kochać i jest taki ściśnięty, ten sweterek czarny ściskający tygrysa, to też jest taki sweter śmierci, nie? Że jeśli nie można mnie kochać, to ja cały czas ukrywam siebie i no, rezygnuję z miłości, choć z tyłu, zobaczcie, jest serce, nie? Że to jest, że miłość czeka. Jest takie zdanie, które lubimy, że miłość nie lubi czekać, ale potrafi. I że to ściśnięcie powoduje, że my nie odpowiadamy na miłość. To być może to wynika z tego, że my jesteśmy bardzo przytłoczeni przeszłością. I myślę sobie o tym, że te myśli w głowie, o tym, że nie można mnie kochać, często mają ludzie, którzy są po prostu skrzywdzeni w domu, nie? Że to jest o doświadczeniu jakiejś przemocy i faktycznie okrutnego odrzucenia. I wtedy może się pojawiać taka myśl, gdzie był Pan Bóg. I myślę, że ona się często pojawia, nie bójmy się to nazwać. Gdzie był Pan Bóg, kiedy mnie bito? Gdzie był Pan Bóg, kiedy cierpiało moje rodzeństwo? Gdzie był Pan Bóg, kiedy działy się te wszystkie straszne rzeczy? I tutaj tym, co nam może pomóc, jest karta obietnicy, która się nazywa poczucie sensu.
Poczucie sensu, które prowadzi nas do no, niezwykłej historii Mojżesza, który doświadcza wierności Pana Boga i widzi sens w sytuacjach i w sprawach, które na początku wydają się dla niego zupełnie abstrakcyjne, jakieś nienormalne. Widzi coś, co zostaje mu objawione przez Pana Boga w dużo szerszym kontekście. Potrafi zobaczyć, że jego historia jest bardzo wyjątkowa, unikalna, ale może mieć wpływ na dużo większą rzeczywistość.
I teraz zobaczcie, to poczucie sensu to jest cały czas wybór. Kocham tę kartę, naprawdę. Asia zrobiła nam przepiękne grafiki do tego, Joanna Celusta. Mianowicie zobaczcie, że ja cały czas mogę wybierać, czy trzymam kamień, czyli czy zostaję w tym swoim cierpieniu, czy wpuszczam ludzi do swojego życia. Czy pozwalam, no właśnie, bo to jest ważne, Mojżesz doświadczył sensu, ale sens mogą nam pokazać tylko inni ludzie, bo jeśli jesteśmy zanurzeni w cierpieniu i nie wpuścimy tu człowieka, to my widzimy tylko ból. Natomiast jeśli opowiadam historię i spotykam się ze swoją historią, to mogę zobaczyć, jak ona mnie kształtowała. I to nie chodzi o to, że ja chcę racjonalizować przemoc, czy jakoś mówić, że to dzięki temu, ale chodzi o to, że to nas uwrażliwia. Czyli wyobraźmy sobie, że jeśli doświadczyliśmy ogromnego opuszczenia, to my będziemy bardziej wrażliwi i empatyczni nad opuszczonych i że nam będzie łatwiej być przy ludziach i robić różne rzeczy, no właśnie, razem. I to jest to dostrzeganie sensu.
A chociaż ja bym na chwilę jeszcze wrócił do tego potwora, no bo skoro mam sobie taką myśl, nie można mnie kochać i ją sobie zobaczyłem przez karty mocy albo po prostu wypisałem sobie na kartce wcześniej, to skąd mam wiedzieć akurat, że potrzebuję wziąć kartę z napisem poczucie sensu? Ja myślę, że to jest dobry moment, żebyśmy powiedzieli, że właśnie to jest taka chwila, w której mogę wziąć wszystkie karty i popracować z nimi na kilka różnych sposobów, bo mogę popatrzeć sobie z tą myślą potwora w głowie na obrazki, który z nich jakoś najbardziej rezonuje ze mną właśnie w tym momencie, w którym z nich dostrzegam coś, co jest dla mnie teraz ważne.
Lub na napis.
Albo mogę popatrzeć na napis, którym mogę przeczytać jakąś konkretną wskazówkę, czy mogę zobaczyć coś, co doświadczali inni ludzie, albo mogę nawet odwrócić tą kartę i zobaczyć konkretne historie biblijne, które zapraszają mnie do jakichś konkretnych moich doświadczeń z przeszłości, jeśli znam te fragmenty i wiem, do czego one mnie prowadzą.
Choć przyznam, że każdy z nas, bo my też te karty pozwalają nam kształtować, a wam będą pomagały kreować. Nas ciągle zaskakuje, jak piszecie albo opowiadacie, jak z nimi pracujecie. To jest naprawdę niezwykłe, bo tworzą się instrukcje, na które byśmy nie wpadli. Ale ja lubię losować. Czyli kiedy biorę z kimś potwora, to mówię wylosuj. Wylosuj i weź jakąś kartę obietnicy i zobacz, jak ona by mogła pracować z twoim potworem. Albo która najbardziej by pasowała. My wzięliśmy te, które naszym zdaniem z naszej wiedzy i z naszego doświadczenia pracy z ludźmi pokazują, że najlepiej by pracowały.
Tak, bo chodzi o to i o tym też bardzo mocno piszemy w Drodze Światła i Relacji, że nie ma żadnego, nie ma żadnej jakiejś takiej ścieżki, wiecie, instruktażowej, że jeśli masz to, to trzeba wziąć to i wtedy zrobić coś następnego. Chodzi o to, że każde nasze uczucie nieprzyjemne, każdy nasz potwór w głowie może ze sobą być skonfrontowany w relacji. I każda z tych kart opowiada o jakiejś konkretnej relacji Pana Boga z jakimś konkretnym człowiekiem. Jasne, że tak, w historii z Dawida jakoś dla nas wyjątkowo rezonowało uznanie, w historii Mojżesza wyjątkowo w nas rezonowało poczucie sensu, ale w historii z Mojżeszem możecie znaleźć dużo więcej innych także i potrzeb, które Pan Bóg z nim spełnia i które, w których prowadzi z nim do pełni.
A tu już mówisz o innym użyciu kart.
Tak,
zakończmy
tylko
to
chodzi
teraz
o to, żeby powiedzieć, że to nie jest jakoś zdeterminowane, że jeśli mam tego potwora, to muszę wziąć tego. Że właśnie dlatego ten element losowy jest też taki ciekawy, bo on może mnie poprowadzić do zupełnie innych wniosków niż nawet te, które my wam tu zaproponowaliśmy i to też jest okej. Okay.
Jak pracowaliśmy teraz z grupą, to ludzie wylosowali sobie kartę obietnicy i sprawdzali, jak to się ma do ich życia i okazywało się, że ma się rewelacyjnie, bo właściwie każda obietnica pozwala nam zapełnić jakiś but. I to jest ważne, żeby zobaczyć, żeby czasami, wiecie, zobaczyć w ogóle te potrzeby, nie? Że ja mogę mieć potrzebę uznania, sensu, autentyczności, żeby nawet nie mamy świadomości swoich potrzeb.
Bo chodzi o to, że to nie jest, wiecie, ulotka, którą dostajemy od farmaceuty, że to leczy to. Chodzi o to, żebyśmy zobaczyli, że w tych historiach możemy odnaleźć także jakieś odbicie swojego serca, do którego Pan Bóg mnie zaprasza. Nie?
No i teraz zobaczcie, to idziemy, mamy obietnicę, no i teraz jest karta wierności. Również nazywa się poczucie sensu. I umiem nadać sens temu, co trudne i wymagające. I mnie w tej karcie bardzo porusza delikatność dłoni. Byliśmy ostatnio, oglądaliśmy, jak się tworzy kubki z gliny i że to się wydaje być bardzo proste, a jednocześnie dłonie muszą być bardzo delikatne.
Jednocześnie silne.
I jednocześnie silne, żeby stworzyć coś nowego, kolorowego. Czyli, że ja z tego kamienia, z tej przeszłości, zobaczcie, z tej czarnej pustki niekochania, mogę tworzyć coś nowego. I tutaj akurat użyliśmy metafory, po pierwsze, lepiej z gliny, uwaga, w naczyniu, czyli już w czymś, co z jednej strony mnie trzyma, z drugiej strony ja trzymam, ale tworzę też talerze. Czyli, że ja, uznając swoją historię, Jako te, która mnie ukształtowała, mogę teraz kształtować coś, co będzie karmiło mnie i innych.
No i popatrzcie, z inspiracji takiej obrazkowej, z takiego skojarzenia w mojej głowie, co jeden z drugim obrazek może mi powiedzieć, mogę za chwilę udać się do tego, że popatrzę na tę kartę i zobaczę historię biblijną, która za tym stoi. To historia, którą opisaliśmy jednym zdaniem, że Jezus nie unika zmagania, ale je przyjmuje. Nic mi to zupełnie nie mówi w tym momencie. Być może jest wiele takich historii. I mogę otworzyć instrukcję, w której przeczytam fragment z 4 rozdziału Mateusza, w którym zobaczę, jak Jezus z głębokim poczuciem sensu wychodzi, prowadzony przez Ducha Świętego, na pustynię, żeby tam samemu doświadczyć jakiegoś zmagania i wyjść umocnionym.
I głodu na dodatek.
To
Tak?
też było.
Czyli to jest też o tym, że to ja decyduję, co jest moim głodem, a co ja karmię, co jest moim wyborem, a co oddaję innym. Wiecie, to jest bardzo ważne w pracy nad sobą, co ja wybieram, jeśli chodzi o to, czego słucham, ale też co ja wybieram, co robię ze swoim cierpieniem. Czy cały czas jestem w kamieniu, czy idę do życia i kształtuję to życie po nowemu. Wiecie, to są te. Wiesz, to są takie sytuacje, w których możesz cały czas mówić, jestem DDA i dlatego coś, albo bo nikt mnie kiedyś nie kochał i dlatego ja nie umiem kochać, a możesz powiedzieć, tak było, ale ja teraz biorę swoje życie w swoje dłonie. Zobaczcie, nie? To jest to, że my teraz dużo pracowaliśmy z gestem dłoni i to jest o tym, że ja mogę wyciągnąć dłonie do miłości, a mogę i wypuścić kamienie, a potem moje dłonie mogą błogosławić. Ale ja muszę zacząć kształtować swoje życie.
No i popatrzcie, znowu widzę cały przebieg historii, w której Pan Bóg pomaga odkryć sens Mojżeszowi. Widzę Jezusa, który sam w sobie odkrywa poczucie sensu i wychodzi z tym sensem do świata. Mogę więc przypuszczać, że skoro Pan Bóg jest dokładnie taki sam w całych tych dwóch historiach i w wielu innych historiach Pisma Świętego, to że znowu po raz kolejny chce mnie zaprosić do takiej samej relacji i bliskości razem z nimi.
Zatem przykryjmy kolejnego gada pod tytułem Nie można mnie kochać. No i mamy jeszcze jedynego, wybraliśmy na dzisiaj. Możecie zaproponować, jakie chcecie, z jakimi potworami chcielibyście,
O, to jest dobry
żebyśmy
pomysł, no.
się rozprawili w następnej rozmowie i pokazali wam, jak karty obietnicy i wierności nas z tym wspierają, więc piszcie to w komentarzach. Ale jest potwór, jestem niewystarczający. To moje obserwacje pokazują, że to jest ciekawe, ale częstszy potwór mężczyzn. Że mężczyźni są tak programowani, że muszą się wyrobić ze wszystkim.
To jest taki potwór, który pokazuje, że w rzeczywistości jesteśmy no, całkiem niezłym orłem, ale kiedy nie wybieram, że nim jestem, to jestem jakimś takim małą ptaszyną, która gdzieś tam pofrunie, no ale nie przeleci za daleko, nie zadziała za dużo. To jest taki potwór, który odbiera mi sprawczość ostatecznie rzecz biorąc, który powoduje to, że jakoś trudno jest mi w sobie zobaczyć to, że jestem zdolny też do wykonania jakiegoś konkretnego działania.
No i odpowiedzią na brak siły, no to jest proste, nie? Można by było powiedzieć, jest siła. I to jest przepiękna karta, w której działam pomimo lęku z miłości do siebie i innych. To jest historia o pokochaniu siebie i wyjściu do naprawdę ogrodu życia.
Doświadczając zachwytu tymi kartami, mogę znowu odwrócić i zobaczyć, że jak ta karta, o to nam się ciekawie poskładało, mówiliśmy, że najczęściej dotyczy mężczyzn, a chcemy wziąć przykład i bardzo piękny przykład od Estery, która stanęła w obronie całego swojego ludu. To jest niesamowita historia, w ogóle Księga Estery jest świetna do poczytania w jeden wieczór, ale ta historia, północ chciałem powiedzieć, no. Ta historia mówi mi o tym, że Pan Bóg chce być razem ze mną w tym moim sprawczym działaniu. Że mimo, że w sytuacji, w której Estera się znalazła, mogłaby powiedzieć spokojnie, jestem niewystarczająca, za mało znaczę, ona wybiera działanie z ufnością do tego, że Pan Bóg jest razem z nią.
I też zobaczcie, bo to jest bardzo ważne, świadoma swojej godności i jaka to jest odpowiedź na jestem niewystarczający. Jeżeli jestem niewystarczający, to myślę, że nie jestem godny tego, żeby wychodzić do życia, żeby cieszyć się życiem, to żeby no, cieszyć się też pięknem, że że ja nie zasługuję cały czas. I teraz, jeżeli mam siłę, to teraz, i jeżeli uwierzę obietnicy, że siła jest we mnie złożona, no to jest drugi krok. To jest zaproszenie do mojego działania i do wzięcia odpowiedzialności, mianowicie umiejętnie korzystam ze swojej mocy, którą znowu mamy gest dłoni, którą z jednej strony mogę chronić, a z drugiej strony mogę rozwijać. I zobaczcie, jak przepięknie one pracują ze sobą. Tylko jeśli zatroszczę się o tego małego, o to dziecko we mnie, o tego małego kurczaka, jeśli go ogrzeję, nie? Skorzystam ze swojej siły, to ja dopiero mogę rozwinąć skrzydła
no bo wiecie,
i iść do ogrodów.
Z tą kartą siła, kartą wierności, kojarzy nam się historia Szawła. Szawła, który za chwilę staje się Pawłem. Historia, w której Szawł korzystał ze swojej siły, ale nieumiejętnie. Korzystał i w sposób niszczący. Dzięki spotkaniu z Jezusem, dzięki swojemu takiemu bardzo spektakularnemu przecież nawróceniu, odzyskuje nie tylko siłę, ale odzyskuje także właśnie tą umiejętność twórczego i dobrego z niej skorzystania. I to powoduje, że mogę być w swoim sercu z takim przekonaniem, że to, co mam w sobie, jest naprawdę wystarczające, mimo że jakby nic wcześniej się nie zmieniło. U Szawła, później Pawła, nie przybyło jakoś nagle magicznie siły. On po prostu zaczął z niej w dobry sposób korzystać.
I jeszcze na koniec taka moja obserwacja, że kiedy ktokolwiek myśli, że jest niewystarczający, to działa z poziomu lęku. A już wiecie, że z poziomu lęku, działanie z poziomu lęku bardzo często przechodzi w agresję. Czyli to jest, zobaczcie, jak to się łączy. Że jeśli ja nie mam zaufania do siebie i do miłości i że zasługuję albo że mogę być przyjęty, to będę agresywny, to będę przemocowy, to będę innym udowadniać, to będę mówić takie zdania typu ja to już mam ze sobą, ja sobie już z tym poradziłem, no to jest wszystko to, co pokazuje, jestem lepszy. Nawet czasami ludzie, którzy tak naprawdę w środku myślą, że są niewystarczający, pogardzają innymi. I to jest nieumiejętne korzystanie ze swojej siły. Dopiero przyjęcie swojej godności, uwaga, działam pomimo lęku z miłości do siebie. Czyli ja ten lęk mam, on zawsze będzie we mnie. Ale ja mam obietnicę, że ja mam prawo wybrać miłość do siebie. To jest takie poruszające, że miłość do siebie to nie jest egoizm. To jest obietnica, która jest w nas złożona. To ja mogę być wierna temu, że jeśli będę, no właśnie, z czułością i delikatnością w zadbaniu o siebie, dbać o innych, to ja mogę mieć dobre życie.
I można by sobie zadać pytanie, co dalej? Co z tymi kartami dalej mogę zrobić? Bo bardzo nam zależy właśnie, żeby ten moment rozpoznania w sobie nie skończył się na stole, tak jak my tu teraz jesteśmy, tylko chcemy was zaprosić do pobycia z tymi fragmentami Pisma Świętego. Dlatego można otworzyć aplikację Biblii Audio, dlatego chcemy was zachęcać do tego, żeby w instrukcji odszukiwać tych konkretnych historii, fragmentów Biblii i wziąć może jedną, może dwie, być może wszystkie karty na chwilę osobistej medytacji, modlitwy, być może adoracji Najświętszego Sakramentu, w której biorę kartę i jestem razem z nią, wpatruję się w to, co warstwa wizualna chce mi powiedzieć, to, co podpowiada mi moje doświadczenie, też takie moje poczucie wrażliwości, ale też i to, co podpowiada mi Słowo Boże, co chce mi Pan Bóg przez ten konkretny fragment Pisma Świętego powiedzieć. Nie? To jest taki moment, w którym mogę być z tymi treściami, przez które przed chwilą przeszedłem i z tym fragmentem, który przed chwilą przeczytałem, w takiej ciszy i w takim odkrywaniu, jak to w moim sercu się spełnia, nie? Czy ja w sobie też nie mam takiego doświadczenia Jego obecności, jedności.
No i jak widzicie, miało być krótko, a jest długo. Ale mamy dla was jeszcze jedną rzecz i jakoś chcę dotrzymać obietnicy, choć nie myślałam, że będziemy tyle gadani. Można też, i to jest druga część pracy z kartami, można też o tych kartach porozmawiać, co wy na nich widzicie. I teraz zaprosimy was do rozmowy, którą nagraliśmy o jednej z kart. To niech to będzie niespodzianka, żebyście chcieli posłuchać dalej. I takie rozmowy będą też na stronie Kart Mocy. Czyli no to już muszę powiedzieć o zakupie, czyli jeśli kupicie kartę, to macie dodatkowy bonus. Poza tym, że z nimi pracujecie, to na stronie specjalnie dedykowanej dla kar.
Pokażemy Wam, bo tu jest taki kod QR w środku tego pudełka. Możemy go niecały pokazać, w którym właśnie, jak sobie zeskanujecie, no to są wszystkie historie bardziej rozpisane z naszymi
I
podcastami.
będą tam nasze podcasty, czyli będzie ich znacznie więcej. Dzisiaj wrzucamy pierwszy, którym chcemy Was zachęcić do tego, żeby potem rozmawiać ze swoimi bliskimi i przyjaciółmi o tym, jak my tę potrzebę rozumiemy, co ja widzę, co to dla nas oznacza. No, kilka takich rozmów zrobimy dla Was. Jesteśmy ciekawi, jak Wy to widzicie. Więc reasumując, karty wierności słowa, żebyśmy zaczęli ufać temu, że naprawdę nie jesteśmy sami i że ja bym bardzo chciała, żeby ludzie nas nie zawodzili i dotrzymywali słowa, ale pamiętajcie, że oni opuszczają samych siebie, a potem opuszczają nas, więc jest ktoś, kto jest wierny obietnicy, a my lubimy czytać znaki i wiemy, że znaki działają.
Tak, no i do takiego patrzenia na znaki, które się też czasami chowają ze symboliką, do tego Was zachęcam, bo to jest takie niezwykłe działanie Pana Boga, że On działa właśnie w taki dyskretny sposób, taki z jednej strony nienachalny, ale z drugiej strony też taki dający pełnię wolności w kreatywnym jego odczytywaniu.
I coś jeszcze chciałam powiedzieć. A, i jeszcze chciałabym, żebyście, powtórzę, napisali, z jakimi potworami chcielibyście, żebyśmy
A, tak,
jeszcze
dobra.
porozmawiali, czy tam pokazali karty, jak mogą pracować. I czy chcecie, żeby pokazać inny sposób pracy z kartami, to też poprosimy o komentarze. A tymczasem dziękujemy Wam bardzo i
I zapraszamy na podcast, który już teraz.
buziaki.
Bezpieczeństwo to pewność, że ktoś jest i będzie, czyli zaufanie, że więź jest wierna. To tytuł karty Bezpieczeństwo, w której chcemy mówić o Adamie i Ewie. I dzisiaj trochę tak siedzimy przy kartach, bo tak się nazywają te nasze krótkie podcasty, w których chcemy trochę wam więcej opowiedzieć, co stoi za tym, co jest zilustrowane i co jest napisane. Chcemy trochę na warsztat wziąć no, te niezwykłe opowieści z początku Starego Testamentu.
I kiedy mówimy o tej bezpiecznej więzi, to tak naprawdę mówimy o jakiejś ogromnej tęsknocie każdego z nas. Jakoś bardzo mnie to porusza, to zdanie, że ktoś był, jest i będzie. I że my częściej się zatrzymujemy na tym, że ktoś był. I że jest nam łatwiej mówić o stracie albo w ogóle rozmawiać o stracie. Natomiast bardzo trudno jest nam dostrzegać i widzieć, że ktoś jest.
Tak, ja to rozumiem i to jest bardzo piękna taka wizja i idea, jednak no, trzeba przyznać, że w tym opowiadaniu Adam i Ewa oni jednak doświadczają realnej straty. Nie, że oni no, są zanurzeni wręcz w tej stracie, bo są wygnani z raju. I jak sobie o nich myślę, no to trudno byłoby mi na ich miejscu nie rozpamiętywać przeszłości tego, że kiedyś jednak było dobrze, a teraz no, skończyliśmy jak skończyliśmy.
No tak, tylko że zauważ, że rozpamiętywanie przeszłości powoduje, że ja nie widzę mojego jestem i tak naprawdę nie mogę teraz budować bezpiecznej więzi, bo cały czas jestem w tym bólu albo cierpieniu. I że to jest w ogóle ciekawe, że my potrafimy rozpamiętywać, to jest ciekawe słowo, którego użyłeś, rozpamiętywać, czyli jakby na nowo pamiętać i przypominać sobie porażki. A jak bardzo mało potrafimy pamiętać o tym, co dobre i jak nas to bardzo w ogóle zabiera z bezpiecznych więzi. Że kiedy wiesz, kiedy ja poznaję kogoś, kto mnie jakoś zachwyca albo pociąga, to może być tak, że jeśli jestem bardzo mocno zanurzona w rozpamiętywaniu, to ja od razu będę pamiętać, z ciekawa gra słów, że to może być krzywdzące, że to może być raniące i że ja muszę pamiętać, żeby się, wiesz, mieć na baczności.
No to rzeczywiście jest takie zatrzymujące, co mówisz, no bo jak patrzeć na tą historię biblijną, to ostatecznie Adam i Ewa wychodzą z tego raju, ale wychodzą z takim wielkim zapewnieniem tego, że będą mogli wrócić i że Bóg ich uratuje kiedyś. I ciekawe jest to, że jak ja patrzę na tą historię, to jednak widzę ją z tej dramatycznej strony, a nie z tej historii, która daje nadzieję.
Tak, bo to jest o tym, jest powrót. I no my dzisiaj byliśmy w Łodzi i dużo o tym rozmawialiśmy. Mianowicie, że my tak mało wierzymy w ten powrót. Mało mamy doświadczeń, w których my wracamy w relacji, mówimy wybacz i jesteśmy z tym przyjęci.
Tak, mam takie wrażenie, że ty mówisz bardziej o tej stronie, że wracamy, to znaczy, że my chcemy wrócić, ale chyba dzisiaj w Łodzi bardziej mówiliśmy o tym, że ktoś po nas wraca, nie? Bo dzisiaj w Łodzi, dzisiaj w ogóle jest Niedziela Miłosierdzia Bożego, jak nagrywamy te rozmowy przy kartach i mówiliśmy o Tomaszu, apostole i o tym jego spotkaniu z Chrystusem zmartwychwstałym już po tej pierwszej wizycie Jezusa w Wieczerniku, kiedy widział wszystkich uczniów oprócz Niego. I to jest takie fascynujące, że Jezus wybiera, żeby po raz drugi wrócić, jednocześnie jakby zapraszając całą wspólnotę apostołów, żeby wyszli po tego Tomasza i żeby dali mu tą przestrzeń, żeby mógł się z nim spotkać, żeby mógł dotknąć tej jego rany. I to jest takie bardzo trudne do przyjęcia momentami, przynajmniej tak mi się wydaje, żeby wrócić pomimo doświadczenia porażki, w przypadku Tomasza na przykład jakiejś konkretnej zdrady i porzucenia Jezusa, wrócić mimo tego, że cała wspólnota już jakby jest przywrócona do pierwotnej relacji i wrócić mimo wszystko tak ostatniemu z takim zaufaniem, że będzie się przyjętym.
Jak myślisz, czemu nam jest tak trudno wracać?
Ja myślę, bo to jakbym próbował się wczuć w Tomasza, to myślę, że chyba chodzi o to, że jest trudno uwierzyć w to, że można być pokochanym pomimo trudnej historii, która jest pomiędzy.
I to jest w ogóle ciekawe, że pomiędzy to jest pomiędzy naszymi spotkaniami, ale pomiędzy to jest też pomiędzy nami. Że kiedy, no bo wiesz, odejście oznacza, że coś się dzieje pomiędzy, czyli jest
A między jednym wydarzeniem a drugim.
tak, między jednym a drugim wydarzeniem jest taki moment naszej dziury i taki moment opuszczenia samego siebie i że to jest bardzo trudne wyobrazić sobie nawet, ty to dokładnie dzisiaj mówiłeś, że wyobrazić sobie, że ktoś może w ogóle na mnie czekać, kiedy ja już sama siebie osądziłam, że jestem nie wiem, zdrajcą, że nie można ze mną być, że głupio się zachowałam, to ten moment pomiędzy jest szalenie ważny, żeby on był no, optymalny, bym powiedziała, bo optymalny oznacza nie za długi, nie za krótki. Czyli wiesz, im dłużej zostajemy w dziurze samotności i własnych myśli, tym bardziej się nakręcamy i tym mniej mamy zaufania, że można wrócić.
To wiesz, jesteśmy w karcie bezpieczeństwo i mamy taki podtytuł: Doświadczam, że zasady i granice są po to, by tworzyć bezpieczne miejsce dla więzi. I tak myślę, że te granice, one też powodują, że czasami trzeba je obronić, albo czasami trzeba je ustrzec. No i ostatecznie to, co wydawało się takie być niebezpieczne dla Tomasza, ostatecznie rzecz biorąc, dało mu takie bezpieczeństwo. Bo w tych granicach, które stawia też Jezus w relacji, czyli w takim zaproszeniu do ufności, do wierności, jest też to, że Jezus będzie wierny swoim zasadom, będzie wierny swojej ufności.
Tak, i właśnie to jest ciekawe, żeby rozróżnić granice od zasad, bo zobacz, jeśli jest taka zasada między nami, że teraz wymyślam, ale wyobraźmy sobie, że mamy taką zasadę, że bez względu na to, co się dzieje, zawsze kończymy dzień błogosławieństwem, to nawet jak jest trudno w relacji, to jest ten rytuał, nie? Jest ta zasada, która pozwala mi ufać i wierzyć, że ja mam do czego wrócić. Natomiast jeżeli my nie mamy zasad, a my rzadko tworzymy zasady w relacjach między nami, że my tak trochę zgadujemy, trochę się domyślamy, pewne rzeczy są w powietrzu, to ja to widzę na warsztatach, to jeśli ja nie mam zasady, to ja nie mam się do czego odwołać. A zasada, możemy to lubić lub nie, jest pewnego rodzaju obietnicą. Na przykład znam takie małżeństwo, które za każdym razem, znaczy ma taką zasadę, regułę, taki rytuał, że codziennie w ciągu dnia zapisują sobie przynajmniej jedną rzecz, za którą są sobie wdzięczni w notesach, które mają na swoich stolikach nocnych. I wiesz, to jest piękna zasada, kiedy wiesz, że kładąc się wieczorem, nawet jak nie lubisz tego gościa, który jest koło ciebie, czy tej osoby, która jest koło ciebie, bo był trudny dzień, otwierasz zeszyt i widzisz, że ona cię widziała w dobru, które się wydarzyło. Nie? Że te zasady pozwalają cały czas ufać miłości.
Ja myślę, że to jest to, co robi Pan Bóg ostatecznie rzecz biorąc, co się zaczyna u Adama i Ewy, że on jest wierny tym zapewnieniom jego obecności. Potem co rusz wraca w różnych słowach, które prorocy przekazują narodowi wybranemu, że on jest i czekajcie, nie? Czekajcie, czekajcie, miejcie nadzieję, czekajcie, czekajcie. Ja was uwolnię, ja wam dam Zbawiciela, ja wam przyniosę Mesjasza. Że to jest taki rytuał, który dzieje się właśnie pomiędzy tym momentem, w którym zostały naruszone zasady, granice, a tym momentem, w którym jesteśmy już w pełni jedności, ale że ten czas pomiędzy też jest wypełniony takimi światłami nadziei, które Pan Bóg daje.
Tak, i też myślałam ostatnio o tym w kontekście mojej córki, że nawet jak się bardzo złoszczę, albo jak jest bardzo trudno, to jest jedna rzecz, której ona może być absolutnie pewna, czyli to, że ją kocham. I na szczęście też wiem, że Marysia to wie, ale jak, kiedy myślę sobie o bezpieczeństwie w relacji, to chyba dla mnie takim wyznacznikiem bezpiecznej więzi jest to, że ja mam pewność, że nic nie może zerwać tego, wiesz, tej nitki miłości.
Ale to znaczy, że potrzebuje też jakiegoś znaku, nie?
Tak.
Żeby tego doświadczyć. To jest też takie niesamowite, co mamy w tej historii w Księdze Rodzaju, trzeci rozdział, to trochę wykracza poza tą naszą kartę, ale kiedy dokonuje się ten pierwszy grzech, tak poetycko opisany, to słyszymy o tym, że rzeczywiście Pan Bóg wprowadza jakieś nowe zasady, czy bardziej może chce ochronić człowieka przed tym dostępem do drzewa życia, póki się nie pojedna razem z nim i rzeczywiście odsuwa Adama i Ewę z ogrodu rajskiego. Ale mamy taki piękny werset 21, który mówi coś takiego, że Pan Bóg sporządził dla mężczyzny i dla jego żony odzienie ze skór i przyodział ich. Nie? Że w wcześniejszej wizji bycia blisko Boga i człowieka był taki świat, w którym niepotrzebne było odzienie. Ale w świecie, w którym człowiek zaczyna je potrzebować, Pan Bóg daje mi znak troski. No to dobrze, to ja ci dam to odzienie, żebyś miał takie poczucie, że w tym jesteś cały czas w godności, do której cię stworzyłem, nie? Do której cię zapraszam.
Tak i no właśnie to wrócę do tego drugiego pomiędzy, bo to jest pytanie, co się dzieje pomiędzy jednym zdarzeniem a drugim i jak długo w nim jestem, ale po drugie, czy ja mam zaufanie, że pomiędzy nami jest więź, która jest no właśnie utkana z czegoś, co jest trwałe. Bo jeśli ja wiem, że ona jest utkana z czegoś, co jest trwałe, to jeśli ty mi znikasz z kontaktu, to ja wiem, że to jest tylko na chwilę. I że my czasami mamy tak, nie? Że jest trudno. Ale z drugiej strony, mając tę nitkę, ja mogę powiedzieć, ej, wróć, albo chcecie z powrotem żywego, tak bym powiedziała. I że jakoś to jest bardzo ważne w bezpieczeństwie rozmawianie o tym, na co my się umawiamy. Żeby to z jednej strony było, no właśnie, bo, lubię się bawić słowem związek, nie? I to nie chodzi o związek tylko małżeński, ale związek, czyli czym my tak naprawdę w relacji jesteśmy związani. Czym jesteśmy związani? Wartościami? Jakąś wspólną misją?
Czyli ostatecznie chcemy sobie powtarzać i przypominać o tym, co nas łączy.
Tak. I czym jesteśmy złączeni? I czy my o tę łączność dbamy? Jakbyśmy się mogli znowu zatrzymać.
Ale patrz,
jakie
to jest fajne, bo my to robimy w kościele też, co niedzielę. Wyznajemy naszą wiarę i powtarzamy tą przydługawą regułkę, można by tak powiedzieć brzydko. Wierzę w jednego Boga i tam potem przez 5 minut trzeba powtórzyć to, co trzeba powtórzyć. Ale ostatecznie rzecz biorąc, to jest esencja tego, w co wierzymy. Więc mówimy wszyscy we wspólnocie to, co jest dla nas takim łącznikiem.
Dlatego zbierając, jeśli chcemy mieć bezpieczne więzi, to warto sprawdzać, czy my mamy te same wartości, bo wartości są nienegocjowalne i my mając te same wartości zawsze mamy do czego wrócić. I druga rzecz, czy my mamy jasność co do zasad i rytuałów między nami, czyli czy ja mam w relacji, to jest taki paradoks, w relacji bezpieczne miejsce, które zawsze jest stałe, czyli niezależnie od tego, co by się działo, to jest coś, co jest stałego, do czego ja mogę wrócić. Czyli ile pomiędzy nami, wiesz, tak jak tu siedzimy, jest takich punktów, które gdybyśmy teraz rozłożyli sobie, nie wiem, kolorowe krążki na podłodze, to ile my mamy krążków, które dla nas obojga są stałe? I sobie myślisz, dobra, to wypadło, tego nie ma, ale jest jeszcze to i to i to. To tak przychodzi mi do głowy taka gra, kiedyś opowiadałeś, że byliście w jakimś...
A, Pixel XL. Tak. Zrobimy kryptoreklamę. Tak.
Chodzi
o to, że jest taka podłoga podświetlana i biega się po wyznaczonych
podłoga
polach.
Podłoga podświetlana i teraz zobacz, no bo o co chodzi w bezpiecznej więzi? Że ja chcę wrócić po jakichś śladach miłości ostatecznie. I teraz ile śladów miłości my mamy rozłożone na podłodze, na której ja mogę bezpiecznie stanąć, bo one są naszym bezpiecznym rytuałem, bezpieczną zasadą, bezpiecznym miejscem, w którym na pewno, jeśli my się spotkamy, to mi tam się noga nie powinna.
To ciekawe, co mówisz, bo to jest idealnie to, co robi Pan Bóg potem przez ten cały czas, aż do przyjścia na świat Jezusa, że On tworzy wiele różnych rytuałów, wiele różnych takich wymiarów religijności, w których człowiek może czuć się bezpiecznie, że Bóg jest z nim obecny. I na tamte czasy, na tamten moment cywilizacji i rozwoju ludzkości, to narodowi wybranemu dodaje nie tylko takiego poczucia bycia wybranym i lepszym niż cały zewnętrzny świat, ale przede wszystkim daje też takiej wewnętrznej spójności, no właśnie tego bezpieczeństwa, nie? Że jestem z moim Bogiem.
No. Kochani, karty wierności słowa, bo chcemy wam pokazywać i was zapraszać do szukania tego, że jest coś, co jest stałe, że jest świat, w którym obietnice są spełniane, jest świat, w którym wierność jest rzeczywistością, a nie tylko ideą.
I ten świat to jest świat, do którego chce nas zapraszać sam Pan Bóg.